Druga Księga Kronik, rozdział 26. To będzie panowanie Uzjasza. Cały lud judzki wziął potem Uzjasza, który miał wtedy 16 lat, i obwołali go królem po jego ojcu Amasjaszu. On to odbudował Elat po przyłączeniu go z powrotem do Judy, gdy król spoczął ze swoimi ojcami. Uzjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jerozolimie 52 lata. Jego matka miała na imię Jekolia, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak jego ojciec Amasjasz. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. A dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Potem wyruszył na wojnę z Filistyńczykami i zburzył mury Gat, mur Jabny i mury Aszdodu. Odbudował natomiast grody wokoło Aszdodu i u Filistyńczyków. Bóg wspierał go w walce z Filistyńczykami i Arabami mieszkającymi w Gurbal i z Meunitami. Również Amonici składali haracz Uzjaszowi, to też jego sława dotarła aż do Egiptu, gdyż ciągle rósł w potęgę. Uzjasz zbudował też baszty w Jeruzalemie przy bramie narożnej, przy bramie doliny i przy narożniku oraz umocnił je. Zbudował również baszty na pustyni. Kazał wykuć liczne cysterny, gdyż miał dużo bydła zarówno w Szefeli, jak i na równinie, rolników i winogrodników w górach i na rolach uprawnych. Miał bowiem zamiłowanie do rolnictwa. Uzjasz miał też armię bojową, ruszającą w pole w odliczonych oddziałach według spisu sporządzonego przez pisarza Jejiela i urzędnika Masejasza, pod wodzą Hananiasza spośród dowódców królewskich. Pełna liczba naczelników rodów wśród tych dzielnych wojowników wynosiła 2600. Pod ich dowództwem było wojsko w liczbie 307 500, wojska liniowego zdatnego do boju, by wesprzeć króla w rozprawie z nieprzyjacielem. Uzjasz zaopatrzył całe to wojsko w tarcze, dzidy, hełmy, pancerze, łuki i kamienie do proc, a w Jeruzalemie kazał sporządzić pomysłowe machiny wojenne do ustawienia na basztach i na narożnikach, aby miotać pociskami i dużymi kamieniami. Jego sława rozeszła się daleko, cudownej bowiem doznawał pomocy, aż doszedł do takiej potęgi. Gdy zaś doszedł do potęgi, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie i sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. Za nim poszedł kapłan Azariasz, a z nim 80 kapłanów Pana, ludzi śmiałych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego: nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiary z kadzidła Panu. Rzecz to kapłanów, synów Arona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się zniewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed Panem Bogiem. Uzjasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia. A gdy tak gniewał się na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów w świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. A gdy arcykapłan Azariasz zwrócił się ku niemu, jak również wszyscy kapłani, oto trąd był na jego czole. Wypchnęli go więc stamtąd, zresztą on sam spiesznie wyszedł, gdyż Pan go nawiedził. I był król Uzjasz trędowaty aż do swojej śmierci i mieszka w domu odosobnionym dla trędowatych, gdyż był wyłączony ze świątyni pańskiej. A Jotam, jego syn, sprawował zwierzchnictwo nad pałacem królewskim i sądził prosty lud. Pozostałe zaś sprawy Uzjasza, pierwsze i ostatnie, opisał Izajasz, syn Amosa, prorok. I spoczął Uzjasz ze swoimi ojcami i pochowano go obok jego ojców, na polu obok grobowców królewskich, gdyż mówiono: on jest trędowaty. Władzę królewską zaś po nim objął Jotam, jego syn. Jest jeszcze jeden opis królowania czy panowania Uzjasza, On jest zawarty w II Królewskiej, rozdziale 15. Tam jest pewien ciekawy szczegół, którego tutaj nie ma. To jest 15 rozdział II Księgi Królewskiej, wersety od 1 do 7. W 27 roku panowania Jeroboama, króla izraelskiego, objął władzę królewską Azariasz, syn Amasjasza, króla judzkiego. Azariasz to jest po prostu inaczej Uzjasz. Miał 16 lat, gdy został królem, a panował w Jeruzalemie 52 lata. Matka jego nazywała się Jekolia, pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak samo jak jego ojciec Amasjasz. Jednak świątynki na wyżynach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. Lecz Pan nawiedził króla trądem i był trędowaty aż do swojej śmierci. Toteż mieszkał w domu odosobnionym, zaś Jotam, syn króla, sprawował zwierzchnictwo nad domem i sądził lud pospolity. Pozostałe zaś sprawy Azariasza i wszystko, czego dokonał, jest opisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich. I spoczął Azariasz, czyli Uzjasz, ze swoimi ojcami i pochowano go obok jego ojców w mieście Dawida. Władzę królewską po nim objął Jotam, jego syn. Apostoł Paweł pisze, że historie Izraela są dla naszego pouczenia. To jest pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. I Paweł tam pisze, że wszystko to, co jest opisane, co przydarzyło się Izraelowi, jest pożyteczne dla nas, którzy żyjemy u kresu wieków. Jeżeli tak, to i ta historia jest dla nas pożyteczna. Apostoł Paweł pisze również w liście do Tymoteusza, że całe pismo jest natchnione i jest pożyteczne dla człowieka Bożego, dla nauki, dla wychowywania w sprawiedliwości, żeby człowiek był doskonały. I tak się składa, że apostoł Paweł pisał do Tymoteusza i mówi do niego, to jest trzeci rozdział drugiego listu, i mówi do niego, znasz od dziecka, od dzieciństwa, znasz Pisma Święte. I to one mogą cię w ten sposób wychowywać ku sprawiedliwości. I pamiętacie zapewne, że Tymoteusz to był syn i wnuk wierzących Żydówek. Prawda? Więc od dzieciństwa Tymoteusz mógł znać jakie pisma? Dokładnie te. Bo innych jeszcze nie było. W związku z tym ta historia również dla nas powinna być pouczająca. Uzjasz panował dość długo, bo 52 lata. I jak widać, szukał Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. Czyli szukał Pana do pewnego czasu. To jest pierwsza rzecz. Widać, że Bóg błogosławił Uzjaszowi w związku z tym, że Uzjasz szukał Pana i w pewnych sprawach natury, powiedzmy, na przykład militarnej albo tam budowlanej, jeśli chodzi o rozbudowę królestwa, no Uzjasz doświadczał tego błogosławieństwa. Natomiast oprócz tego Uzjasz miał pewne powinności jako król, dlatego że król, oprócz tego, że był władcą i miał obowiązki w związku z królestwem, z tak zwanymi sprawami zagranicznymi, z rozbudową tych wszystkich baszt i wojska, był również ojcem narodu. I jak widać z II Księgi Królewskiej, niestety Uzjasz nie dopilnował tego, żeby naród przestał czy składać te wszystkie ofiary na wyżynach. Tam czytamy w drugiej Księdze Królewskiej w 15 rozdziale, że świątynki na wyżynach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest zapisana w 27 rozdziale drugiej Księgi Kronik, to znaczy ona jest zapisana przy okazji opisu panowania syna Uzjasza, czyli Jotama. W jednym wersecie, drugim, 27:2, Jotam czynił to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Uzjasz, jego ojciec, tylko że nie wtargnął do przybytku Pana. A lud był nadal zepsuty. Czyli to jest tak, że król kroczył przynajmniej do pewnego czasu drogami pańskimi, doświadczał błogosławieństwa w sprawach, pewnych sprawach dotyczących królestwa, ale król nie zajął się tym, żeby lud przestał składać ofiary, które nie były dozwolone na wyżynach. Oraz okazuje się, że jeszcze za czasów syna Uzjasza lud nadal był zepsuty. Czyli, krótko mówiąc, w życiu Uzjasza istniały pewne powinności, których Uzjasz nie dopełniał, a które były powinnościami króla. I dzisiaj bardzo często jest tak, że wierzący ludzie mówią sobie w ten sposób: jesteśmy dziećmi króla, jesteśmy obdarzeni dziedzictwem, nam się należy, a więc cieszmy się i radujmy. W związku z tym właściwie nie wszyscy pamiętają o tym, że oprócz pewnych błogosławieństw, które nam się, jak to się mówi, należą, istnieją określone powinności, które są związane z posłuszeństwem wobec Boga. A posłuszeństwo wobec Boga jest również posłuszeństwem wobec Słowa Bożego. I Uzjasz w momencie, kiedy przez jakiś czas doznawał Bożego błogosławieństwa w pewnych sprawach, zapominając o innych, wzbił się w pychę. Zbił się w pychę na tyle, że postanowił złożyć taką ofiarę, właściwie nie tyle złożyć ofiarę, co wejść do przybytku i złożyć właściwie ofiarę kadzidlaną, no bo tak można powiedzieć, nie? Złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. Czyli zrobił coś, co było złamaniem Słowa Bożego, było ewidentnym nieposłuszeństwem wobec Pisma. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jego pycha, jego powodzenie tak go zaślepiły, że przestał bać się Boga. Tutaj jest napisane, że w 26:5 jest napisane, że szukał Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. I w pewnym momencie to powodzenie Uzjasza spowodowało, że jakoś dziwnie ta bojaźń Boża w nim zanikła. Do tego stopnia, że postanowił zrobić rzecz, która przez Boga była traktowana bardzo surowo. Ponieważ kadzenie, czy w ogóle składanie ofiar było przeznaczone wyłącznie dla kapłanów. I niestety w życiu wierzących ludzi też zdarzają się takie historie, że mając świadomość tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi, mając świadomość tego, że Bóg nam błogosławi, mając świadomość tego, co jest, jak to się mówi, takim ewidentnym plusem bycia dzieckiem Bożym, dziedzictwem, dziedzicem Pana, współdziedzicem z Jezusem i dziedzicem jakichś obietnic, wierzący ludzie po prostu zapominają o pewnych rzeczach, które nadal istnieją, a one są związane z posłuszeństwem Bożemu Słowu. Dochodzi do tego, że nawet przestają Boże Słowo czytać, nie znają tego Słowa i w związku z tym jakoś przestają gubią punkt odniesienia, gubią pewne rzeczy, które Bóg napisał i ponieważ je napisał, wobec tego no, jest napisane, będzie dochodził na tych, którzy nie będą posłuszni. Nawet Mojżesz powiedział coś takiego, że wzbudzę proroka spośród was i jeżeli on powie pewne rzeczy, a ktoś nie będzie posłuszny, to ja będę tego na nim dochodził. Czasem jest tak, że w naszym chrześcijańskim, beztroskim życiu zaczynamy zapominać o pewnych rzeczach, które Bóg będzie na nas dochodził. I dochodzi. W przypadku Uzjasza Bóg zaczął dochodzić tych rzeczy na Uzjasz. Zaczął dochodzić w sposób najpierw taki, żeby go napomnieć. I zauważcie, że przyszli do Uzjasza kapłani po to, żeby go napomnieć i powiedzieć mu, że to nie jest jego miejsce i to nie jest jego rola. W związku z tym powinien wyjść z tego przybytku. W naszych realiach również mamy takie sytuacje, kiedy po prostu grzeszymy. Bywa nawet, że grzeszy przywódca, tak jak akurat to był król, i wtedy należy do niego przyjść i go napomnieć. Teraz jest pytanie, co w takiej sytuacji zrobi człowiek napominany? Może się upamiętać i może wszystko wrócić do normy, a Bóg dalej może mu błogosławić. Może jednak zatwardzić swoje serce i na przykład zacząć się gniewać, tak jak Uzjasz. Uzjasz mógł się upamiętać. Byli królowie, którzy w pewnych sytuacjach, kiedy Bóg zwrócił im uwagę na ich grzech, pokutowali. No, pierwszy przykład, jak to się mówi z brzegu, to jest Dawid, prawda? Przyszedł prorok, pewne rzeczy dotarły do Dawida, jak już dotarły do niego, no to pokutował. Inni królowie też mieli takie sytuacje. A ten się rozgniewał, zamiast się ukorzyć przed Panem. A ponieważ się rozgniewał, w związku z tym Bóg co zrobił? Bóg go wykluczył ze społeczności. Wykluczenie ze społeczności następowało wtedy, kiedy człowiek po prostu był nieczysty, na przykład ze względu na trąd. Czyli to jest coś, co też można przełożyć na nasze realia, prawda? Że czasem człowiek dochodzi do takiego stanu, że nie ma innego wyjścia, tylko po prostu musi zostać wykluczony ze społeczności, bo zamiast się upamiętać i zamiast przyjąć do wiadomości i przejąć się tym, co przychodzą i mówią do niego inni bracia, no on po prostu się gniewa. No i Uzjasz się rozgniewał, został niestety dotknięty trądem i najwyraźniej nie pokutował do końca życia, ponieważ został dotknięty i ten trąd na nim został. Czasem tak jest, że w życiu wierzącego człowieka właśnie następuje już taka totalna beztroska i takie położenie jakby ufności w tym, że jesteśmy dziećmi króla i w tym, że tak naprawdę nic nam się stać nie może, że kompletnie bojaźń Boża, bojaźń Pańska gdzieś tam idzie na bok. Słowo Boże również idzie na bok, dlatego że no po co nam Słowo Boże, skoro mamy ducha, mamy łaskę, skoro jesteśmy w ręku Pana Jezusa, przecież Go kochamy. I tak powolutku to zaczyna się przesuwać gdzieś. Pewne środki ciężkości zaczynają się przesuwać, punkt odniesienia gdzieś nam ginie z oczu. I okazuje się, że w pewnym momencie no Bóg musi do czegoś doprowadzić, Bóg musi do czegoś dopuścić. Tutaj nie jest napisane coś, o czym piszą prorocy, a co się stało za czasów Uzjasza. Otóż za czasów Uzjasza nastąpiło trzęsienie ziemi w Izraelu. I dwa miejsca mówią na ten temat. Pisze o tym prorok Zachariasz. On właściwie tylko o tym wspomina. Prorok Zachariasz wspomina o tym w końcówce swojej księgi. To jest rozdział 14. I werset piąty. I on mówi tak. Wtedy, to jest mowa o tym, jak przyjdzie Pan, wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel, a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Czyli Bóg doprowadził w pewnym momencie do trzęsienia ziemi w Izraelu. I czasami jest tak, że Bóg musi doprowadzić do trzęsienia ziemi w naszym życiu. Po prostu. Dlatego, że pewne rzeczy muszą wrócić do porządku. I jeżeli tracimy z oczu to, co jest ważne, tracimy z oczu pewien pion, tracimy z oczu pewien punkt odniesienia, to trzęsienie ziemi jest dla nas błogosławieństwem. Bóg musi wstrząsnąć tym, co ulega wstrząsowi, po to, aby ostały się rzeczy, które wstrząsowi ulegnąć nie mogą. Drugi prorok, który mówi o tym samym wydarzeniu, to jest Amos. I on rozwija ten temat w swojej księdze. Prorok Amos. To jest strona 977. W pierwszym rozdziale na początku jest napisane tak. Słowa Amosa, który był pasterzem w Tekoa, miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza, króla judzkiego, i w czasach Jeroboama, syna Joasza, króla izraelskiego, na 2 lata przed trzęsieniem ziemi. I na 2 lata przed trzęsieniem ziemi, w czasach Uzjasza, prorok mówił, dlatego że Bóg posyłał proroków. Bóg posyłał nie tylko tych kapłanów, którzy mówią, nie wolno ci tego robić, ale Bóg posyłał również proroków, którzy mówili do całego Izraela. Dlaczego? Dlatego, że Izrael był zepsuty. A król nie zawsze i niekoniecznie zajmował się tym zepsuciem. A przecież powinnością króla było nie tylko sporządzić sobie odpis prawa, nie tylko przestrzegać tego prawa, ale również przecież król był jako ojciec narodu, który powinien zadbać o to, żeby to naród również poznał Torę, poznał prawo i żeby zepsucie w Izraelu nie było tak wielkie. Byli królowie, za czasów których było wielkie przebudzenie, prawda? Oni doprowadzali właśnie do tego, że cały Izrael potrafił pokutować, a potem świętować to, że wrócił na drogi pańskie. I Amos na 2 lata przed trzęsieniem ziemi pisze między innymi coś takiego. To jest rozdział 6 księgi Amosa. Wersety w rozdziale 6, wersety od 1 do 8. Biada beztroskim na Syjonie, zadufanym na górze Samarii, wybitnym obywatelom pierwszego z ludów, którzy czują się jak bogowie w domu Izraela. Idźcie do Kalnej i zobaczcie, a stamtąd przejdźcie do Hamat-Rabba i stąpcie do Gat Filistyńskiego. Czy jesteście lepsi niż te królestwa? Czy wasz obszar jest większy niż obszar ich obszar? Oddalacie od siebie myśl o dniu nieszczęścia, a przybliżacie zgubę i gwałt. Wylegują się na łożach z kości słoniowej i rozciągają się na swoich dywanach, zjadają jagnięta z trzody i cielęta z obory. Pobrzękują na strunach lutni, jak Dawid, wymyślają sobie instrumenty muzyczne. Piją wino z czasz ofiarnych i namaszczają się najlepszymi olejkami, lecz nie boleją nad zgubą Józefa. Przeto teraz pójdą na wygnanie, na czele wygnańców i ustanie ucztowanie hulaków. Przysiąg wszechmocny Pan na swoje życie, mówi Pan Bóg zastępów. Brzydzę się pychą Jakuba, nienawidzę jego pałaców, wydam na łup miasto i wszystko, co w nim jest. Biada beztroskim na Syjonie. Czyli tak jakby to przełożyć na nasze realia, na nasz język. Biada ludziom, którzy przestają szukać Pana, a zaczynają żyć w beztrosce i w takim beztroskim poczuciu bezpieczeństwa, że skoro nikt nie wyrwie mnie z ręki Pana, to znaczy, że bojaźń Bożą mogę odłożyć na bok, że Słowo Boże mogę odłożyć na bok. Tylko że takie rzeczy niestety skutkują powolnym zatwardzaniem serca. A zatwardzanie serca powoduje to, że właściwie nikt nas nie musi wyrywać z ręki Pańskiej, bo my sami zaczynamy powolutku z niej wychodzić. Ci ludzie nie boleli nad zgubą Jakuba. To znaczy nie mieli takiego, nie widzieli, nie chcieli widzieć. Czuli się jak bogowie w domu Izraela, a tak naprawdę nie byli lepsi niż te królestwa, o których mówi prorok. Czym się różnicie od tych, którzy są dookoła? No i czasem warto sobie zadać takie pytanie. Czym się różnimy od tych ludzi, którzy są dookoła, którzy są niezbawieni? I czy to zadufanie we własne dziecięctwo Boże nie powoduje, że powolutku stajemy się tacy jak niewierzący? I grozi to wszystkim, którzy właśnie w ten sposób sobie zaczną myśleć. Bo są tacy, którzy na tej drodze albo jeszcze nie są, i ci powinni sobie to wziąć do serca po to, żeby na nią nigdy nie wejść. Albo są na początku takiej drogi zadufania i powinni szybko wracać. A jeżeli już zaszli daleko, to powinni pokutować jak najprędzej. Bo Słowo Boże mówi, czym się to kończy. Ja wczoraj czytałem w internecie kilka takich fragmentów sondaży, jakie Instytut Barny robił wśród chrześcijan w Stanach. Wśród ludzi, którzy sami siebie określali mianem nowonarodzeni. Wyobraźcie sobie, że nowonarodzeni chrześcijanie już wyprzedzili niewierzących, jeśli chodzi o odsetek rozwodów, że mają podobny odsetek jak niewierzący, jeśli chodzi o kłamstwo, o obgadywanie ludzi, których przy nich nie ma. Niewiele się różnią, jeśli chodzi o pornografię. I statystyki są po prostu zatrważające. A dzieje się to właśnie między innymi dlatego, że są beztroscy, jak ci na Syjonie. I dlatego warto przypomnieć sobie czasem Uzjasza, warto przypomnieć sobie czasem to, co się stało z nim. Bo to jest dla nas również napomnienie. To jest to, o czym modliliśmy się przed rozpoczęciem kazania, żeby Bóg nam pokazał, co wyprostować. Żeby Bóg nam pokazał, co oczyścić. Jeżeli nie znam Słowa Bożego, jeżeli go nie czytam, jeżeli nie jestem sycony Słowem Bożym na co dzień, to ten punkt odniesienia dla mnie będzie coraz bardziej mglisty. Bóg tak to dziwnie i cudownie zarazem utworzył, że z jednej strony dał nam Ducha Świętego, który nas przekonuje o prawdzie, a z drugiej strony pewne rzeczy zostawił nam. Dał nam punkt odniesienia, dał nam słowo i mówił, czytaj, karm się tym, syć się tym. Bo w sytuacji, kiedy będą takie momenty, że to ci się po prostu przypomni, że ci Bóg pokaże, popatrz, tak, miało być, tak jest napisane. Jest napisane, jak ktoś mówi, niech mówi jak Słowo Boże, tak? No to niech mówi, jak nie zna słowa, to jak będzie mówił? Jak Słowo Boże może wychowywać sprawiedliwości człowieka, który nie da się wychowywać? Siedzi beztrosko na Syjonie i mówi, czuję się jak Bóg w domu Izraela, bo jestem dzieckiem Bożym. I nikt nie wyrwie mnie z ręki Ojca, wszystko będzie dobrze. Bez względu na to, co zrobię, albo nie zrobię. I oddalacie od siebie myśl od mnie nieszczęścia, a przybliżacie zgubę i gwałt, bo to jest nieuchronne. Jeżeli człowiek oddala od siebie napomnienie Boże, jeżeli oddala od siebie skutki pewnych rzeczy, które Bóg mu zapowiada, to nieuchronnie przybliża zgubę. I te wszystkie słowa, które tutaj są napisane, Amos, Uzjasz, to wszystko brzmi bardzo ostro, to wszystko brzmi bardzo trudno, ale to jest w sumie wyraz wielkiej troski Boga o każdego z nas. To jest wyraz wielkiej łaski, jeżeli Bóg mówi nam o takich rzeczach po to, żeby zawczasu nas napomnieć. Uzjasz żył w czasach, kiedy prorokował Izajasz. Izajasz w 6 rozdziale na początku mówi tak: w roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. A wcześniej są rozdziały, wcześniej są słowa wzywające Izraela do pokuty. I cała księga zaczyna się Izajasza, zaczyna się w ten sposób. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu w czasach królów judzkich. Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza. Czyli Bóg posyłał, Izajasza posłał do Uzjasza między innymi. Z takim słowem, jakie było chociażby na początku księgi. A przecież początek księgi, zobaczcie, wystarczy przeczytać sobie już nawet nie całe fragmenty, ale wystarczy przeczytać same tak zwane śródtytuły. Pierwszy rozdział, grzeszny lud, wezwanie do prawdziwej pokuty, sąd nad Syjonem i w drugim rozdziale na początku, drugi śródtytuł to jest sąd Pana nad Pycho. Wszystko to jest mówione prawdopodobnie przed śmiercią króla Uzjasza. A więc nie dopuszczajmy takich sytuacji, kiedy zostaniemy uśpieni naszym własnym przekonaniem o tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi i tak naprawdę nic nam się stać nie może. Dlatego, że jest przedziwna historia, która zatacza krąg jakby. Kiedy przychodzili faryzeusze do Jana Chrzciciela, to Jan Chrzciciel mówił im: nie myślcie sobie, że jesteście synami Abrahama i dlatego jesteście całkowicie bezpieczni i wam się należy. I teraz wierzący ludzie żyją jak żyją i myślą sobie: nam się należy, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale ostrzeżenie Słowa Bożego jest jasne. Nie bądźmy beztroscy. Nie bądźmy jak ci, którzy żyją jak niewierzący. Dlatego, że Bóg swoje Słowo zostawił, ono jest niezmienne i ono jest punktem odniesienia. I jeżeli na przykład nie wrócimy do prostych pytań, jeżeli nie będziemy właśnie Boga pytać, prosić o to, żeby nam pokazał, żeby nas oczyścił. Jeżeli będziemy żyli w kłamstwie, bo podobne ostrzeżenie pisze apostoł Jan w pierwszym liście. Wyraźnie mówi w pierwszym liście Jana na początku, w pierwszym rozdziale. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Wersety od 6. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamca z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Dlatego, jeżeli chodzimy w ciemności, to się nie okłamujmy i nie udawajmy, że chodzimy w światłości. Bo dojdzie do takiej sytuacji, kiedy Bóg będzie musiał urządzić nam trzęsienie ziemi, tak jak urządził je za czasów Uzjasza, po to, żeby ostały się te rzeczy, którymi wstrząsnąć nie można. I po to, żeby nasze życie wróciło na normalne tory. I Bóg jest dobry i Bóg jest łaskawy, ale swoją dobroć i łaskawość czasem objawia właśnie przez surowe słowo, przez surowe napomnienie. Bo jeżeli jesteśmy dziećmi, które nie ulegają karceniu, to jesteśmy dziećmi z nieprawego łoża, a oryginał Hebrajczyków pisze, że bękartami. Więc dajmy się napomnieć i wróćmy na takie Boże ścieżki bojaźni, żebyśmy przypadkiem nie weszli na drogę, na którą wszedł Uzjasz. I żeby nam się przypadkiem kiedyś nie przydarzyło coś takiego, jak zbicie się w pychę, odejście od Słowa Bożego i później poważne problemy. Bo Bóg jest dobrym Ojcem, Bóg jest łaskawym Ojcem i ze względu na swoją łaskę czasami musi po prostu nas poważnie napomnieć. A jeśli już mowa o napomnieniu, to napominajmy się nawzajem. Też tak mówi Pismo do Tesaloniczan. Napominajcie się nawzajem, pisze Paweł. Co też czynicie? Dlaczego? Ze względu na to, że widząc, że mój brat ma problem i na przykład zaczął tak jak Uzjasz, korzystając z tych błogosławieństw i z tego wszystkiego, zaczął wzbijać się w pychę, ja powinienem pójść do niego. Tak jak ci prorocy poszli. Nie rób tego. I to jest słowo z Nowego Testamentu. Oczywiście, w miłości, oczywiście, dlatego, że jedni drugich miłujemy i troszczymy się o siebie nawzajem. Ale idźmy do nich i wtedy doświadczymy Bożego błogosławieństwa nadal. Zniesiemy świątynki na wzgórzach i nie będziemy ulegali zepsuciu, tak jak lud Izraela, którego król owszem w pewnych sprawach miał błogosławieństwo, ale lud zepsuty był nadal. Więc pilnujmy swoich własnych serc, a będziemy mieli Boże błogosławieństwo bez konieczności wstrząsów w naszym życiu. Amen.